Lubię przyjeżdżać, bracia i siostry, i mieć z wami społeczność. Zawsze się mogę czegoś nauczyć, zbudować. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście taką drogę pokory, drogę uniżenia. Może nie zauważyliście, bo wy jesteście tutaj zawsze, ale taka piękna droga uniżenia. Kiedyś zespół stał tutaj. Później zespół stał tam. I jak przyjechałem do Pułczyna, mówię, wiecie, tak fajnie widać. Ci bracia nie chcą w ogóle cię siostry widoczni, tak jakoś sobie z Boga teraz zespół siedzi tu. Super, taka droga, piękna. Zatrzymajcie się już, że dalej do tyłu nie. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru Pułczynie. Z małego zboru, ale powiem, jestem szczęśliwy, że mogę tam być i przeżywamy naprawdę takie wspaniałe chwile. Takie wielkie Boże błogosławieństwo. Szukamy oblicza Bożego. Chcemy za wszelką cenę dostać się do nieba. Za wszelką cenę chcemy wejść tam. I kochani, walka nie skończyła się dla nas, przynajmniej tam w Pułczynie. Ja tak mam nadzieję, że dla was w Kołobrzegu też. Walka nie skończyła się wtedy, kiedy ja oddałem życie Jezusowi. Wtedy, kiedy zawarłem chrzest. Wtedy, kiedy powiedziałem, Panie Jezu, jesteś moim Zbawicielem, moje imię jest zapisane w Księdze Życia. To wszystko było. Ale walka się nie skończyła. Walka się zaczęła. Prawda? Walka się zaczęła. I się dobrze walczy, jak się z Jezusem walczy. Bo się zwycięża. Fajnie jest zwyciężać. Może walczyć nie jest dobrze. Człowiek by wolał odpoczywać. Ale kiedy się zwycięża, kochani, to ta walka nie jest taka trudna. I my zachęcamy się do tego, żeby walczyć, żeby być wierny Bogu. Pewien brat powiedział, że lubi nasze nabożeństwa, bo gdy z nich wychodzi, wie, co ma robić w swoim domu. On był kiedyś u nas w zborze, teraz już nie jest, wyprowadził się. Ale kiedy przyjeżdża, to zawsze mówi, że jak on od nas wychodzi, to on wie, co ma robić. Tak mu dobrze jest. Wiecie, takie powinny być nasze nabożeństwa. I temu służyć powinny te nabożeństwa. Abyśmy wiedzieli, że mamy coś do zrobienia w domu, w pracy, w tym czasie poza zborem. I abyśmy wiedzieli, co mamy robić w swoim życiu. Bracia, tak głoście Słowo Boże, żeby współbracia, siostry, wychodząc stąd, wiedzieli, co mają robić i że mają coś robić. Bo inaczej wracają do domu po nabożeństwie i nie mają co robić. Nie wiedzą, że mają strzec swojego serca. Nie wiedzą, że mają strzec swoich myśli. Więc co? Włączają na przykład telewizor i siedzą. I demolka w sercu. I demolka w myślach. Ale był na nabożeństwie. Prawda? Albo rzucają się w wir pracy i zapominają o Bogu, o społeczności, bo to takie ważne, bo to takie potrzebne. Albo idą w stronę świata. Bo nie wiedzą, że mają coś do pracy, mają coś do zrobienia, bo nie wiedzą, że mają pracować. Kiedy wracacie do domu, czy wiecie, co macie robić? Czy wiecie, z czym macie walczyć? Bo to nie jest tak, że wracasz w domowe pielesze i zajmujesz się sobą. Lubimy wracać do domu, nawet po nabożeństwie. Dobrym lubimy wracać do domu. Ja też lubię wracać do domu. Lubię siąść ze swoją rodziną, lubię siąść ze swoją żoną, zjeść dobry obiad. Lubię siedzieć przy kawie, przy cieście, rozmawiać. Lubię, to jest takie coś naprawdę dobrego. Ale tak powiem, domowe pielesze, taki już spokój, takie już, taka trochę wolność, tak już niespięty człowiek, nie taki nabożny. I zajmujemy się sobą, swoimi przyjemnościami, tym, co lubimy, co jest miłe. Ale kiedy wracamy po nabożeństwie, kochani, my wchodzimy w pole walki. Wchodzimy w pole walki. Musisz o tym wiedzieć. Diabeł ci nie daje spokoju. Nie chce dać. I nie zawarł rozejmu. Nie zawiera rozejmu. Diabeł atakuje i będzie atakował zawsze i każdego. I tych mocnych duchowo, i tych słabych duchowo, tym bardziej. Wracamy i wchodzimy w pole walki. Takiej duchowej walki, takiej bezpardonowej walki. Naprawdę. I albo przegrywasz, albo wygrywasz. I możesz sobie policzyć, ile razy wygrywasz i ile razy przegrywasz. I jeśli jest tak, kochani, że przegrywasz więcej razy, jak wygrywasz. Mówię o duchowej walce. To gdy przyjdzie Jezus, to ci nie pomoże Kościół, nie pomoże ci chrzest. Nie pomoże ci to, że wczoraj byłeś na nabożeństwie, że dzisiaj jesteś na nabożeństwie. Wiecie? Bo przyjdzie Jezus, który będzie nas sądził, wiecie, że będzie nas też sądził. Na podstawie naszych uczynków. Mówiąc inaczej, na podstawie naszych zwycięstw lub klęsk. My musimy być zaangażowani, kochani, w walkę. Jeśli nie będziemy zaangażowani, zwycięstwo samo nie przyjdzie. Nie zwycięży za nas Duch Święty, nie zwycięży za nas Jezus. Jezus nas wyposaża we wszystko, żebyśmy my zwyciężali. Prawda? Jezus daje nam Ducha Świętego, który większy jest niż ten, co na świecie, żebyś ty zwyciężał. Jezus ci daje swoje życie, zwycięskie życie, on miał takie życie, żebyś mógł odpychać pokusy, dać im odpór. Żebyś mógł odrzucić świat, żebyś mógł odrzucić grzeszne myśli i grzeszne pragnienia. Jezus ci daje zwycięstwo, Jezus ci daje możliwość. Ale walka należy do mnie, do ciebie. Jeśli wracasz z nabożeństwa i odpuszczasz, to nie ma się co dziwić, że przegrywasz. Ale jeśli w takim stanie, czy zastanie cię Pan Jezus Chrystus, albo zastanie cię śmierć. Są takie dramatyczne słowa. Daniel Kisi powiedział do króla Nabuchodonozora: zważony jest przed Panem. Bóg ciebie zważył. I znaleziony jesteś lekki. My też będziemy ważni. Kochani, nowe narodzenie, chrzest jest startem, jest możliwością, jest wejściem w nowe życie. Ale to życie ma być wierne Bogu. To życie to już nie życie dla siebie, prawda? I nie żyję już dla siebie samego, ale żyję dla Jezusa, tak? Ale żyję dla Jezusa. To jest walka duchowa. A dla wielu ludzi właśnie nabożeństwo jest walką, jest trudem. Przyszliśmy, udało się. Trzeba tam coś trzeba zrobić, coś trzeba może zostawić. Nie chce się iść. Ach, ale przyszłem. I dla niego to jest walka. Przyszedł. No, zwyciężył, bo jest na nabożeństwie. Może nieraz nawet takim trochę przymusem. A wtedy po nabożeństwie to już jest wolność. Po nabożeństwie to już można się pokłócić w domu. Można faktycznie patrzeć na te niedobre, brzydkie rzeczy. Poza nabożeństwem to już takie, kochani, bezrobocie, wiecie, takie bezrobocie. Ja widzę biedę ludzi wierzących, bezrobocie. W domu, w pracy. Duchowe bezrobocie. Nie ma co do roboty. Wystarczy, jak złożę tam tą modlitwę, zmówię wieczorem, jak się mi uda rano. Wiecie, i takie duchowe bezrobocie, takie, wydaje się, korzystne bezrobocie, takie najbardziej korzystne bezrobocie nie tylko w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, ale w kosmosie samym. Bo nic nie robisz, a tu niebo masz. A to jest nieprawda. Ja nie mam bezrobocia. Chciałbym dzisiaj mówić w takim, powiem, nastawieniu. Bracia i siostry, abyście wyszli i wiedzieli, że jest coś do dzieła. Jest dzieło przed nami. My jesteśmy dziećmi Bożymi w naszych domach, w naszych małżeństwach, wśród naszych dzieci. My jesteśmy sługami Pana Jezusa Chrystusa. My jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego. I my mamy służbę. Kochani, my mamy być blisko Jezusa. My mamy być zawsze z Jezusem. Zawsze z Jezusem. Chcę wam powiedzieć, że byle co może przeszkodzić temu zawsze z Jezusem. Byle co. Wszystko, co jest spoza Boga, wszystko, co jest spoza Ducha Świętego, wszystko, co jest spoza Bożego Słowa, wszystko, co jest spoza życia Jezusowego, wszystko przeszkadza. Wszystko przerywa tą służbę. Kochani, wszystko przerywa tą służbę. Każdy grzech, mały grzeszek przerywa tą służbę i już nie jesteśmy kapłanami. Albo jesteśmy kapłanami, którzy czynią straszną rzecz. Bo kapłan był po prostu powołany do tego, żeby służyć przed Bogiem. I nic innego miał nie robić. On nie mógł zająć się interesem na przykład swoim. On nie mógł zająć się jakimiś grzeszkami czy grzechami. On nie mógł mieć żadnych innych lewych rzeczy, powiem. On był powołany, my jesteśmy powołani do służenia Panu. Ten świat, kochani, potrzebuje kapłanów Jezusa Chrystusa. Bo kapłan to jest taka zewnętrzna służba dla Boga. Kapłan w świątyni to była taka zewnętrzna, widoczna dla Izraela służba dla Boga. Świat dlatego się nie nawraca dzisiaj, kochani, bo nie ma kapłanów Boga. Wiecie, z nazwy są, ale nie są z życia. Nie widzi w nas życia Chrystusowego. Nie widzi w nas radości, że służymy Panu Jezusowi. Ale widzi nas pomieszanych ze sobą. Widzi nas zaangażowanych w to, w co on jest zaangażowany. Dlatego ludzie nie szukają Boga. Chociaż ten świat jest taki biedny. Chociaż jest tak sponiewierany przez grzech, przez diabła. Kochani, nie szukają Boga. Jedną z głównych przyczyn tego jest to, że brak kapłaństwa. Mamy ładne nabożeństwa, ale mamy brzydkie życie. Mamy ładne, wspaniałe kazania, ale mamy brzydkie i złe małżeństwa, złe rodziny. Świat nie widzi kapłanów. Świat nie widzi prawdziwej ofiarności, ofiarniczej służby dla Jezusa. Świat nie widzi duchowego życia. Nie widzi, nie zna jego smaku. Jak może świat znać ten smak, jak ty nie znasz tego smaku? Jeśli na przykład siedzisz przed telewizorem 2 godziny, a nie stać się na modlitwę, chociaż godzinę, chociaż raz w tygodniu godzinę, to nie znasz smaku ofiarowania, nie znasz smaku służby kapłańskiej. Nie znasz. My żyjemy w takim czasie, kochani, kiedy diabłu udało się ludzi zatrzymać na takim bardzo niskim poziomie. Ludzi wierzących. Na bardzo niskim poziomie. Wiecie, taką najniższą z poprzeczek. Najniższą. Wszystko musi się zmieścić. Każdy musi przeskoczyć, kto tylko chce. Jak chce przeskoczyć z grzechem, musi ją przeskoczyć z grzechem. Nie można przeskoczyć z grzechem poprzeczki Bożej. Ale człowiek opuszcza tą poprzeczkę. Przeskocz. Możesz przeskoczyć. Wiecie, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Boża poprzeczka. Kościoły różnie to ją ustawiają. Ale to jest kościoły. Jak Kościół cię zbawi, to bądź zadowolony, że przeskakujesz poprzeczkę, którą ci Kościół postawił. Albo sam sobie postawiłeś. Jak ty siebie zbawisz, to bądź zadowolony i bądź dobrej myśli. Ale jeśli zbawia Jezus, jeśli wierzysz w to, że zbawia tylko Jezus, to powiem wam, Bóg ustawił poprzeczkę i tą poprzeczką jest życie Jezusa. I nigdy jej nie opuścił. I nigdy jej nie opuści. Dla nikogo. Tą poprzeczką jest życie Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Ucz się ode mnie. Nie tylko tego, co chcesz się nauczyć. Gdyby tak było, każdy by chciał się nauczyć uzdrawiać. Każdy by chciał się na pewno nauczyć wzbudzać zmartwych. Nie tylko tego, co chcesz, ucz się od Jezusa, ale ucz się wszystkiego. Poczynając nie od takich wielkich rzeczy, ale poczynając od czego? Od wiernego w małym. Od wiernego w małym. Twoje 5 minut przed pójściem spać, twoje 15 minut, twój wieczór dzisiaj. Naucz się od tu wierności. Wtedy Bóg ci da więcej. Ja chcę mówić dzisiaj o Naamanie. Chcę przeczytać jeden wiersz z drugiej Księgi Królewskiej. Czy wiecie, gdzie jest druga Księga Królewska? Tu piękna podpowiedź, chyba taka promocja gwiazdkowa. Jest po pierwszej Księdze Królewskiej. Dzięki, bracie. I 5 rozdział. Ja myślę, że znacie wszyscy historię Naamana i nie będę czytał całego tego fragmentu, chcę tylko... Ale proszę, żebyście nie czytali całej historii teraz na nabożeństwie, bo byście musieli prawie cały rozdział przeczytać. Posłuchajcie, a ewentualnie jak macie braki, to w domu sobie przeczytać albo odświeżyć jeszcze raz, pomyśleć o tym. 5 rozdział, 1 wiersz. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Ponieważ ja wiem, że ja długo umiem mówić kazania i wiem, że niektórzy z was będą się kręcić pod koniec, to wybrałem z tego wiersza jedno z najkrótszych słów, żeby mówić tylko tak, jak najmniej. Także miejcie mnie za usprawiedliwionego, gdyby to jednak tak nie wyszło, ale ja naprawdę się starałem. Chcę mówić o jednym małym, krótkim słowie tutaj zapisanym. Jest tutaj sporo i może myślicie, może to jest i, ale to nie jest i. Jest to początek tego drugiego zdania w tym wierszu. Lecz choć potężny rycerz, tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Chcę mówić o tym lecz. Czytaliśmy, że Naaman był mężem znamienitym. Fajne słowo, rzadko dzisiaj używane. Znamienity. Pomyślmy tak, znamienity w czym? W tym czasie, w tym swoim otoczeniu. Znamienity to na pewno znamienity w odniesieniu do swojego charakteru. On musiał być z charakteru dobrym, takim naprawdę wyróżniającym się. On prowadził armię do zwycięskich bojów. Te armie, powiem, szły za nim jak w dym, jak za swoim wozem. Był znamienity. Był znamienity na pewno do swoich zdolności. On musiał mieć wielkie zdolności, skoro przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. I król miał takiego wspaniałego dowódcę. Miał takiego wspaniałego marszałka czy generała, dowódcę armii. A więc znamienity pod względem charakteru. Na pewno znamienity, takie jest słowo, takie pełne słowo, takie wiele mówiące odnośnie swoich zdolności. I znamienity odnośnie wszelkich swoich działań, szczególnie tych wojennych. On wiedział, jak walczyć. Zdolny, znamienity. Ja myślę, że nie było podobnego do Naamana w jego czasach, w tym królestwie żadnego. Naaman był wyróżniający się, naprawdę taki opatrznościowy mąż, taki bohater. Był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, bardzo poważanym, wielce poważanym. I po tych słowach opisujących to szczęście, tę pozycję Naamana, następuje takie wyraziste lecz. Lecz, choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. To lecz w życiu Naamana będzie taka jedna martwa, mała mucha. Słowo Boże mówi, że ona może zepsuć cały olejek aptekarza. Jedna martwa mucha. Co to jest? Małe lecz. Lecz choć tak znamienity, lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. To lecz Naamana, to jego trąd. Był nieczysty. Trąd zjadał go dniem i nocą. Nigdy go nie zostawiał. Nigdy go nie zostawiał. On miał straszne życie. Przy tym całym splendorze możemy sobie wyobrazić. Kiedy się obudził o 4 nad ranem, wiecie, o czym pierwszym myślał? Że jest trędowaty. Że trąd postępuje. Kiedy wracał z jakiejś uczty u króla, gdzie był honorowany, gdzie był uznawany, gdzie był wielki, kiedy wracał, w jego sercu, w jego duszy odzywała się gorycz. Jesteś trędowaty. Lecz jesteś trędowaty. Wiecie, czy był w swoich apartamentach, czy na dworze króla, czy przed swoją armią, trąd go nie opuszczał. Mógł wydawać rozkazy przed całą armią, potężną armią, nie wiem, kilkaset może tysięcy, kilkadziesiąt na pewno. Mógł stanąć przed tą armią i wydać rozkaz. I te wojska szły tam, gdzie ich posyłał. Ale jego trąd nie odchodził. On mógł mówić do swojego trądu. Zostaw mnie. Ale ten trąd nie opuszczał go, choć tego najbardziej chciał. Bardziej niż tej sławy. Bardziej niż tych zwycięstw. Bardziej niż tego, że był tak wysoko postawiony u króla. Może zdobił go piękny płaszcz, na pewno. Może miał liczne ordery. Ale razem z tym ten trąd odpychał go od innych. Szpecił tego nieszczęśnika. To był nieszczęśliwy człowiek. Nawet na tych królewskich ucztach musiał siedzieć w oddaleniu, musiał siedzieć osobno. Nie mógł siedzieć ze swoimi kompanami. Nie mógł siedzieć nawet bezpośrednio przy królu. Dlaczego? Bo był nieczysty. Bo był trędowaty. I to przynosiło mu ból i czyniło go głęboko nieszczęśliwym człowiekiem. Jedno lecz. Och, gdyby nie było tego lecz. Czy tylko Naaman takim jednym nieszczęśliwym człowiekiem? Wielu było trędowatych, prawda, kiedy czytamy Ewangelię. A pomyślmy o Adamie, tym pierwszym człowieku. Był dobry, był piękny, był doskonały. Powiecie, ale gdzie u niego trąd? Ale przyszło takie rakowe lecz. To jest trąd grzechu, trąd nieposłuszeństwa. Trąd jest synonimem grzechu, tak? Odnosząc na nasze duchowe życie, to jest grzech. Grzech jest właśnie tym trądem. Grzech zabija. Grzech toczy powoli, dzień i noc. I co robi? I zabija. Zabija na całe wieki. Tak jak u Adama, on miał być tam wiecznie w tym ogrodzie, ale przyszło to rakowe lecz, nieposłuszeństwo. Jego grzech. I stracił na wieki wszystkie swoje przywileje. Na zawsze. Pan Bóg wygonił ich z raju, zamknął drzwi, postawił anioła z mieczem wirującym i koniec. I nigdy już się tam nie wrócił. A przyszło życie w trudzie, w cierpieniu, w bólach, w łzach, w dramatach. Tak, to życie, które teraz znamy. Przez jedno małe lecz. przez jedno małe lecz. A Naaman przez to jedno małe lecz był nieszczęśliwy, pomimo tego, że był najbardziej znamienitym mężem w całym tym mocarstwie, w całym tym kraju. Kochani, jakże często dzisiaj słyszymy, może oglądamy piękne rzeczy o jakimś człowieku, o jakiejś kobiecie, o jakimś młodzieńcu, może o dziewczynie. Rzeczy, które przyciągają, rzeczy, które powodują, że widzimy ich w pięknym świetle. Jednak nagle następuje takie szokujące, smutne lecz. Lecz grzechu, trądu, który tak długo był ukrywany. I to lecz unicestwia wszystko, co było piękne i co było pociągające. To lecz burzy cały wizerunek, dobry, piękny, może pozazdroszczenia godny. Czy, pomyślmy teraz, bracia i siostry, czy nie ma w tobie, we mnie, tego małego lecz? Czy jesteś oczyszczony ze wszystkiego? Ze wszystkiego. Grzech w każdej postaci jest straszny. Grzech w każdej postaci jest trądem. Mały grzech, wielki grzech, nie ma różnicy. Masz grzech, który trzyma się ciebie. Jeśli go masz, to ten grzech jest zawsze z tobą. Tak jak ten trąd był zawsze z Naamanem. Nie odchodzi od ciebie ani w dzień, ani w nocy. Jeśli miłujesz grzech, jeśli miłujesz nieprawość, jeśli tkwisz w czymś, co jest niezgodne z wolą Bożą, może to jest zazdrość. Jesteś zawsze zazdrosny, kiedy przyjdzie doświadczenie, pokusa. Może to jest gniew. Nie umiesz się opanować, zawsze musisz swoje powiedzieć, zawsze musisz na swoim postawić. Może to być pornografia. Nie umiesz się przed tym obronić. Wiecie, to jest lecz, to jest twoje lecz. Jesteś znamienity, może jesteś chrześcijaninem. I masz małą skazę. Mało? Naaman, kiedy może zajrzał pierwszy sam, jeszcze nikt nie wiedział. Kiedy pojawiło się, może jeszcze miał okres czasu, nie wiem ile to tam mogło trwać, może i parę miesięcy, myślał, to chyba nie. To chyba przejdzie. Nikt jeszcze nie wiedział, a on już wiedział. Ale to nie przechodziło. Wiecie, ten trąd się rozwijał, aż się nie dało ukryć. I stało się tak, jak żeśmy tutaj czytali, że chociaż znamienity, chociaż w poważaniu u króla, chociaż wybitny, lecz miał trąd. I przez to był nieszczęśliwy. Kochani, nieodpuszczony i niezdjęty grzech. Wiecie, że trzeba rozróżnić to, czy ten grzech jest... Bo powiem tak, odpuści ci Jezus, odpuści, kiedy przychodzisz i pokutujesz, kiedy pokutujesz. A co to jest pokuta? To jest tylko żałość? To jest tylko żal za grzech? Nie. Pokuta to jest żal i pokuta to jest porzucenie grzechu, tak? To jest pokuta. Dzisiaj już jest nawet tak rozumiana pokuta, że ani żalu, ani porzucenia. Wiesz, jak palisz, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. No ja żałuję, że ja palę. Przebacz mi, Panie Boże, że ja palę. Idzie i wyciąga następnego. Ani pokuty nie ma, ani porzucenia. No to nie jest pokuta, to jest oszukiwanie Boga. Nie, Boga się nie da oszukać, ponieważ się Boga nie da oszukać, więc jest to oszukiwanie samego siebie. Niewyznany i niezdjęty. Wyznawaj dotąd, szukaj łaski Bożej dotąd, aż Bóg zdejmie z ciebie grzech. Aż Bóg go zabierze i odrzuci. Nie zadowalaj się tym, że powiedziałeś, przepraszam cię, Panie Jezu. Dzisiaj może powiesz, przepraszam cię, Panie Jezu. A już jutro znowu w tym będziesz siedział. Pan Bóg tak nie przebacza, powiem, że no w porządku, przebaczam. Przyjdź za tydzień, znowu ci przebaczę. Pan Jezus nie tylko odpuszcza nam nasze winy, On zdejmuje z nas jarzmo grzechu, chwała Panu.
On rozrywa jarzmo, wiecie, on rozrywa kajdany. I wielu ludzi nie doświadcza tego uwolnienia, kochani, dlatego siedzą w swoich nałogach, siedzą w swoich grzechach, siedzą w swojej nędzy. Taki nieodpuszczony i niezdjęty grzech ciąży na tobą i będzie ciążył wiecznie. I będzie ciążył wiecznie. Wiecie, dlatego wielu ludzi powie, Panie, nie mów, że nas nie znasz. A Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem. Niemożliwe. Wytłumacz sobie, bracie i siostro, teraz to niemożliwe. Bo ja rozumiem, że my mamy wiele argumentów, żeby powiedzieć, jak to jest możliwe. To jest chyba tak, że oni nigdy Boga nie znali. No na pewno oni Boga nie znali. Tak naprawdę, jak to mówi Słowo Boże. A może właśnie żyli w takim grzechu. Wiecie, może dla nich trudem i walką było nabożeństwo. Przyszli, zwycięstwo. Ale już w domu to już nic z Boga, nic z nabożeństwa. Kiedy przechodzimy próby, kiedy przechodzimy doświadczenia, to już nic z chrześcijaństwa. To już tak jak człowiek. To już tak jak mi mówi moje ja. To tak jak mi mówią moje pożądliwości. A później staniesz przed Bogiem i Bóg powie, nigdy cię nie znałem. Dlaczego, Boże, mnie nie znałeś? Wiecie, bo Bóg nie tylko łamie moc grzechu w naszym sercu, nie tylko zmywa, ale on zdejmuje ten ciężar. On zdejmuje jarzmo, wiecie? On uwalnia więźniów, kochani. On uwalnia więźniów. Jezus nie jest takim pocieszycielem, który przychodzi do twojego więzienia grzechu, siedzisz w celi, siedzisz w kajdanach. Jezus przychodzi i mówi tak, wiesz co? No tak, tu w takiej celi siedzisz. Przykro mi bardzo, ale wiesz co? Odpuszczam ci to, że zamordowałeś. Albo, żeś tam ukradł, za złodziejstwo siedzisz. Albo przebaczam ci. Żegnaj. Wychodzi, a on dalej w tych kajdanach. Tak Jezus nie uwalnia. Tak Jezus nie odpuszcza. Tak Jezus nie przebacza. Jezus przychodzi i co robi? I wyprowadza go na wolność. Zdejmuje jego kajdany. Już nie jest w więzieniu. Już nie jest związany grzechem. Jezus daje wolność od grzechu. Dlatego nie pozwalaj sobie na małe grzeszki, nawet na te maleńkie grzeszki. Nie, my powiem tak, żyjemy w czasie, gdy człowiek bez skrupułów, powiem, i bez żadnego wstydu. Dzisiaj, wiecie, bez żadnych skrupułów i bez żadnego wstydu, absolutnie nie ma żadnego wstydu, spełnia wszystkie swoje zachcianki, nawet i wszystkie swoje pożądliwości, nawet te najbardziej plugawe żądze. Kochani, to jest wpływ, to jest widoczny wpływ władzy i mocy antychrysta. My żyjemy w takim czasie. Ja z wielu braćmi rozmawiam, on mówi, wiesz co, on już jest między nami, tylko jeszcze nie jest objawiony. Ja jestem przekonany, że on już jest między nami. Antychryst. Kochani, to, co się dzieje, wiecie, to, co się dzieje dzisiaj w świecie, jest tak tragiczne. Człowiek pozwala sobie na wszystko, na najgorsze, najohydniejsze brudy. Przed telewizją o tym mówią. Jakieś tam programy. Najgorsze brudy. Z podniesioną twarzą. Nie daj się oszukać. Diabłu. On posługuje się kłamstwem. On mówi, że tak można. Chrześcijanie wiele biorą ze świata. Wiele biorą ze świata. Wiele elementów absolutnie świeckich jest w życiu chrześcijańskim. Otrzymałem takie zaproszenie na Sylwestra chrześcijańskiego. Powiem wam płakać nad tym zaproszeniem. Tylko płakać. Naprawdę. Świat w 100% jest tam. Ale dzięki Bogu, że będzie też czas na modlitwę. Och, dzięki Bogu. Nie chcę tej modlitwy. I nigdy bym nie chciał. I Bóg jej nie chce. Kochani, wiecie, tak, ten, kto miłuje świat, ten, kto miłuje siebie, cieszy się z takich czasów. Bo wszystko może. Może sobie pofolgować w grzechu. Może sobie pofolgować w nieczystości. Może sobie nawet pofolgować w nieczystym seksie. W małżeństwie, ale nieczysty. Wiecie, że jest nieczysty seks? Czy nie wiecie? O, w małżeństwie wszystko jest święte. Jak pożyczone od diabła, to jest nieczyste. Słowo Boże przestrzega nas przed plugawieniem swojego łoża.
Co to znaczy?
Ale jak miłujesz swoje życie, stare życie, to ten taki czas ci pasuje. Wszystko można. Jak już nie możesz wytrzymać ze swoją żoną, to ją odpraw. Możesz. Nie możesz. Żeby było jasne. Nie możesz. Przenigdy nie możesz. Możesz, ale wtedy jesteś cudzołożnikiem. Tak mówi Słowo Boże. Kochani, my nie słuchajmy tego, co mówią ludzie, co mówią nasze pragnienia. My posłuchajmy, co mówi Jezus. Zapytajmy Jezusa. Popatrzmy w Boże Słowo. Nie pozwalajcie sobie na żaden grzech, kochani. Nie pozwalajcie sobie na żaden mały grzech. Może taki, no, on uchodzi, wiecie, on wszystkim uchodzi. Mały grzech. Ja się pytałem, wiecie, trzeba mówić o tym, wiecie, ile ludzi jest dzisiaj skażonych pornografią, wierzących. Nie wyobrażałem sobie, że takie jest zepsucie. Jeden człowiek mi powiedział, mów o tym. Wiecie, to jest, myślicie, że to się fajnie mówi o takich rzeczach? Ja myślę, że wam się źle słucha o takich rzeczach. Jeden człowiek, który ma wielki problem z tym, powiedział, mów o tym, przestrzegaj o tym innych. Wiecie, to się wydaje, że to jest fajne. Jak to może być fajne? Jak może być fajne, kiedy weźmiesz rąbek piekła i włożysz go do serca? Jak to może być fajne? No wydaje się, że jest fajne. Wydaje się, że nie zaszkodzi. Przyjechał do nas człowiek kiedyś, niedawno, żeby go ratować, żeby coś zrobić. Człowiek wierzący, 20 lat wierzący. I siedzi w pornografii. Kiedy on mówił o tym, jakie to jest związanie, kochani, to powiem, to tak jak narkotyki. Człowiek sobie nie wyobraża, że ty możesz być tak zniewolonym. Jesteś tak zniewolony. Ten, kto jest zdrowy, ten, kto jest wolny od tego, mówi, no jak to? No jak to? Jaki problem? Kochani, jaki macie problem? Ja nieraz z pracy oglądam wiadomości, tam przeglądam jakieś sceny, jakaś jest wiadomość napisana. Jakaś tam jedna z kolejnych wiadomości. Puch, włączam tą wiadomość, a tu nagle strona się pojawia. Materiał zawiera treści. Treści, wchodzę, nie wchodzę. Skąd? Bo gdybym widział to w tytule, tak, to bym nawet tego nie kliknął, tak? A wy co? Ale teraz masz takie coś. Wchodzę, nie wchodzę. Co robisz? Czy masz odruch? Nie wchodzę? Powinieneś mieć odruch, nie wchodzę. A nie, diabeł ci mówi, ciekawe. I tak się zaczęło u tego człowieka, ciekawe. I dzisiaj jego małżeństwo jest na krawędzi. To nie jest małżeństwo, tak jak oni mogą żyć. Jak to można żyć? Jego życie? Kochani, ten człowiek jest tak oszukany przez ten grzech, tak zniewolony raz, a tak z drugiej oszukany, że on myśli, że on dalej jest dzieckiem Bożym. On idzie, on mówi, ja nie jestem zniewolony tym grzechem. Tak próbował nam mówić. Ja powiedziałem, jeśli ty nie przyjmiesz tego do swojej świadomości, że ty jesteś bezbożnikiem pierwszej miary i ty nie masz nic do czynienia z Bogiem, to ty z tego nie wyjdziesz. On mówi, ale ja nie jestem zniewolony grzechem, ja potrafię 2 tygodnie być bez tego, a 20 lat. Wiecie, jak grzech, jak szatan wypacza myśli ludzkie. I dla takiego człowieka, kochanie, jest tylko jedno rozwiązanie. Odda całe serce i całe życie Jezusowi. I może Bóg się nad nim zlituje. Wiecie, tak jak Piotr powiedział do tego czarnoksiężnika, idź, nie będzie przeklęte to razem z tobą. Idź i wołaj, może Bóg da ci łaskę. My tak dzisiaj chętnie mówimy, bo Bóg da ci łaskę. O, Bóg cię kocha. Idź spokojnie. Dalej tak żyj, jak żyłeś. Ach, kto jak kto, ale Bóg cię kocha. Widzicie, to jest taka tania łaska. Jedynym, który ci stanie na drodze, będzie Bóg. Jedynym, który ci powie nie, będzie Bóg. Tak jest z Bogiem. To będzie jedyny, który ci powie, nie znam cię. Może cię żona zaprowadzić przez ten tron, powiedz, Panie Jezu, on był dobrym mężem. Jak nie wiedziała o jego pornografii, na przykład o pornografii, ja mówię, albo o jakimś innym grzechu. Może pastor cię, bracia ze zboru zaprowadziliby przed Pana, powiedzieli, Panie, wspaniały człowiek, na każdym nabożeństwie był. Wiecie, nikt ci nie powie tego, ale Bóg powie, nie znam cię. Tylko Bóg ci może to powiedzieć. I Bóg bez skrupułów powie tym, którzy nie przyjęli Jego wolności, tym, którzy nie przyjęli Jego uwolnienia, tym, którzy nie przyjęli mocy Ewangelii, tym, którzy nie uwierzyli Ewangelii. Wiecie, bo to jest nie uwierzyć Ewangelii. To znaczy nie uwierzyć Ewangelii, nie uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, nie uwierzyć temu, że Jezus mówi, brzydźcie się grzechem, nie uwierzyć Jemu, że grzech przynosi śmierć, nie uwierzyć temu, nie przynosi śmierci. Jezus będzie pierwszym i jedynym, który powie ci nie. Nie znam cię. Kochani, my mamy oczyścić swoje serca. My mamy oczyścić swoje życie. Niech nie będzie małego lecz. To wydaje się, można z tym żyć. Nie można, bo Bóg patrzy na ciebie. Bóg jest święty. Bóg powołuje do świętego życia. Bóg powołuje do wolnego życia. Wiecie, ten Naaman znalazł łaskę u Boga. I znamy tę cudowną, piękną historię Jego oczyszczenia. Mamy jeszcze piękniejsze historie, to są nasze historie, naszego oczyszczenia. Jeszcze piękniejsze, jeszcze cudowniejsze, bo sam Jezus się zlitował nad nami. Nie musieliśmy iść do Jordanu, 7 razy się myć, on tam z niechęcią szedł. Mówi, przecież nasze rzeki są czystsze. Czy ja muszę iść tam do tej rzeki? Czy ja muszę iść do tego Jordanu? Wiecie, my mamy jeszcze piękniejsze. Ty i ja masz jeszcze piękniejszą historię. Jesteś oczyszczony ze swoich grzechów. Jesteś oczyszczony ze swoich duchowych chorób. I chcę jeszcze 17 wiersz przeczytać z tej historii. Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. Naaman mówi tak, chcę wziąć tyle ziemi, ile urazą moje muły. Daj mi tej ziemi z Izraela, daj mi tej świętej ziemi. Wiecie, on chciał tą ziemię zawieść tam, gdzie mieszkał, do swojego pogańskiego kraju. Mówi, ponieważ już nigdy nie będę składał ofiar innym bogom. Chcę służyć Bogu waszemu, Bogu jedynemu, Bogu Jahwe. Uznaję, że to jest jeden Bóg. Naaman bierze tą ziemię, kochani. To jest taka ciekawa i bardzo taka, powiem, wyrazista mowa duchowa. Naaman bierze ziemię, bo wie, że Bóg nie toleruje innej ziemi. Czy wiecie, że kiedy ktoś chciał złożyć Bogu ofiarę, ktoś spoza Izraela, to co musiał zrobić? Przyjść do Izraela. Wybrać się w długą podróż i iść, aby ofiarować Bogu, bo Bóg nie tolerował ofiar składanych na pogańskiej ziemi. I Naaman, powiem, w momencie, w dniu swojego narodzenia na nowo, tak to dzisiaj mówiąc dzisiejszym językiem, zbawienia swojego, on zrozumiał, kochani, że Bóg nie toleruje innej ziemi i on chce składać Bogu tam ofiary, ale wie, że nie może tego robić na tej przeklętej ziemi przez grzech, na tej ziemi bezbożników, na tej ziemi pogan, bałwochwalców. I mówi, daj mi tyle ziemi, ile tylko... Gdybym miał ciężarówkę, bym na pewno zadawał. Ale wziął tyle, ile te muły mogły udźwignąć i idzie. Kochani, dlatego, że on już wiedział, że Bóg nie godzi się na mieszanie światów. Wiecie, święta ofiara na przeklętej ziemi. Nie. Wiecie, Naaman o tym wiedział. A no już Naaman o tym wiedział. A wielu, powiem, współczesnych, uzdrowionych z trądu nie pojmuje tego. Że Bóg się nie godzi na mieszanie światów. Bóg się nie godzi na służbę dwóm panom. Bóg się nie godzi na grzech i na sprawiedliwość. Bóg się nie godzi. Wiecie, Naaman, zobaczcie. W pierwszym dniu. Wiecie co, kochani, nie trzeba do tego. Wiecie, żeby rozróżnić między złem a dobrem. Nie trzeba stać być teologiem. Wiecie, nie trzeba 20 lat chodzić za Jezusem Chrystusem. Żeby zrozumieć, jak żyć przed Bogiem. Żeby zrozumieć tą prostą prawdę, czego Bóg oczekuje od człowieka. Nie trzeba. Naaman w momencie swojego narodzenia, nawrócenia, uzdrowienia, zrozumiał to. On w ogóle nie rozmawiał z prorokiem. Zobaczcie, i on już to wiedział. Wiecie, dlaczego wiedział? Bo to Duch Święty wkłada. I ja jestem przekonany, kochani, to jest prawda. Nie możesz mówić, ale ja nie wiedziałem. Nieprawda, chyba żeś się nie narodził na nowo. Jak się narodziłeś z ducha i z prawdy, wiesz od początku, że Bóg nie miesza światów. Wiesz od początku, że masz zostawić świat. Od początku to wiesz. Kochani, i ten początek jest ważny, to przekonanie jest ważne. Czy ty to później obronisz, to jest twoja sprawa. Czy to zostaniesz przy tym, to jest twoja sprawa. Czy dasz się zwieść diabłu, który mówi nie. Można, ależ. Można. Można stroić się jak gwiazda filmowa. Można się stroić. A czemu nie? A czemu nie? Diabeł ci to podpowiada, a ty oczywiście tak. Kochani, i ty to niszczysz. To przekonanie ducha kiedyś. Ty w tym nie wytrwałeś. Ty to zaprzepaściłeś. Ty to sprzedałeś, czy sprzedałaś. Można. Można tak się ubierać, żeby seksem emanować, jak świat emanuje. Dlaczego mają nasi młodzi bracia się za tamtymi w szkole oglądać, a za mną nie? Można. Nie, no pieniądz nie jest, to jest błogosławieństwo. Jak będę miał więcej, to i tak, i tak, i tak, i tak. Można. Ale tak naprawdę to ty wiesz od początku, że nie wolno, że Bóg się nie godzi na służbę dwóm panom. Że Chrystus powołując do siebie wyciąga ze świata i mówi wyjdź ze świata i każe porzucić świat, tak? My wiemy od początku, że nie można służyć Bogu i mamonie, że nie można służyć Bogu i światu, że nie, my wiemy to od początku, kochani. Problem jest w tym, że wielu daje się oszukać oszustwom diabła. A diabeł pokazuje przykłady. Zobacz, tam też jest taki kościół. Zobacz, jak tam wyglądają. Zobacz, jak tam się zachowują. Zobacz, jak tam żyją. Bóg im błogosławi. Wiecie, i człowiek, kiedy nie patrzy na Jezusa Chrystusa, kiedy nie patrzy na Boże Słowo, to daje się zwieść. Ale Pan Jezus powiedział, czuwajcie, żebyście nie byli zwiedzeni. Czuwajcie. Naaman wiedział o tym. Czy ty wiesz, że nie wolno służyć Bogu i światu? Czy ty wiesz, że nie wolno składać ofiary żadnej Bogu na przeklętej ziemi tego świata? Na przeklętej ziemi tego grzechu? Czy ty wiesz o tym? Że nie wolno ci... Wczoraj oglądałeś brudny film. Wczoraj oglądałeś, byś w internecie na brudny, a dzisiaj przychodzisz i podnosisz ręce. Czy wiesz, że ci tego nie wolno? Bóg się tym brzydzi. Ale nikt tego nie widzi dzisiaj. Bóg to widzi. I powie ci kiedyś, nie znam cię. Nigdy cię nie znałem. Jak to, Panie Boże? Nie widziałeś mnie 13 grudnia na nabożeństwie w Kochu Brzegu? Pan mówi, widziałem cię, nigdy cię nie znałem. Dlaczego? Bo umyśliłeś sobie, że można i Bogu, i sobie żyć. A nie można. I to jest problem, kochani, wytrwać w tym. Naaman bierze ziemię, aby tam ofiarować. Wiecie, jeszcze nie nadszedł czas, kiedy Jezus powiedział pewnej niewieście, przychodzi czas i już jest ta godzina, że ani w Jerozolimie, ani na tej górze, ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Bóg takich szuka. Bóg takich szuka, którzy będą mu w duchu i w prawdzie. W duchu to znaczy w swoim sercu, w duchu, w swojej duszy, w swoich myślach. A więc zawsze, kochani, a więc zawsze, nie tylko w kościele, w domu też, w pracy też, na wczasach też. Wiecie, Bóg takich szuka, którzy mu tak oddają cześć. Nie szuka takich, którzy nie idą do kościoła katolickiego, tylko przyjdą do protestanckiego. I jak on się cieszy? Nie, już nie takich szuka. Skończyły się czasy, że takich szukał, wiecie? Bóg szuka tych, którzy w sercu, w duchu mu oddają cześć. A więc zawsze, czy się budzisz, czy idziesz spać, jesteś z Jezusem. czy jesteś w drodze, czy jesteś gdzieś na delegacji, nie czy jesteś na kuracji. Tyle, takie pole do tego, żeby sobie poszaleć. Ale ty jesteś przed Bogiem, ty jesteś wierny Bogu. Oddajesz Mu cześć w duchu i w prawdzie. I to jest Bogu miłe. Bóg takich szuka. Ten czyn Naamana ma takie bardzo głębokie znaczenie. On mówi, że żyć dla prawdziwego Boga, dla tego jedynego Boga, służyć, czcić i składać ofiary można tylko na własnej ziemi. Nie na starej ziemi. Nie na starej, grzesznej ziemi, wiecie? Na świętej ziemi, poświęconej obecnością Bożą, obecnością Ducha Świętego. Tylko na tej ziemi można składać Bogu ofiary. Dlatego takie ważne jest, kochani, jakimi tutaj przychodzimy. Dlatego takie ważne jest, co robiliście wczoraj, przedwczoraj. Dlatego to jest takie ważne. Dlatego to jest takie ważne, co będziecie robili dzisiaj, kiedy stąd odejdziecie. Co będziecie robili jutro. Dlatego takie ważne jest, jak wasze serce ciągnie do Boga i ile. Czy jesteście cali, oddani Bogu? Mamy wyrzucić stary kwas i obchodzić święto w prześnikach szczerości i prawdy, mówi nam Słowo Boże. Drodzy bracia, drogie siostry, oczyść swoje serce. Ja też muszę oczyszczać swoje serce. Ja nie mówię do was jako ten, który ma czyste serce do końca. Ja mówię do siebie i do was. Oczyść swoje serce. Ja mam wiarę w to, że Bóg oczyści moje serce. I dziękuję za to Bogu, że Bóg oczyści moje myśli do końca. To, co Bóg do tej pory... Dlatego tak mogę powiedzieć, bo Bóg już tak oczyścił moje serce z tylu rzeczy. Oczyścił moje myśli. To, co kiedyś marzyłem, już mogę mieć wiele z tych rzeczy. Ja dziękuję Bogu, że On jest nauczycielem, On chce być nauczycielem. On jest dobry, On miłuje każdego człowieka, On miłuje ciebie. Tak samo jak mnie, tak samo jak brata pastora tu miłuje. Miłuje każdego z nas. Bóg miłuje, Bóg cię przyjął, aby przygotować twoje serce do spotkania z Nim. Abyś się ubrał w piękno Jezusa Chrystusa. Ubierz się w życie Jezusa Chrystusa. Jeśli nawet małe lecz masz, to małe lecz, takie małe słowo, lecz Naaman, mimo tego, ale był trędowaty. Usuń to lecz, oczyść. Masz dzisiaj do dyspozycji nie tylko wody Jordanu, nie tyle wody Jordanu, krew Jezusa Chrystusa. Wiesz, że możesz dzisiaj oczyścić swoje serce? Ale powiem, trzy razy się zastanów, czy chcesz oczyścić i wracać do swojego życia. Czy chcesz po to oczyścić swoje serce, żeby iść i służyć Bogu, żeby zmienić się. Iść i się w tym tygodniu nie pokłócić z żoną. I nie być przykrym dla niej. Iść i być mężem według Słowa Bożego. Masz takie pragnienie? Czy tylko chcesz się oczyścić? Zależy ci na tym, żeby dzisiaj być czystym. A jutro? Ale Jezus nie przyjdzie dzisiaj. Tutaj, teraz. Nie wiesz, kiedy przyjdzie. Powiem, nie spodziewasz się, kiedy przyjdzie. On przyjdzie wkrótce. Ja myślę, że przyjdzie wkrótce, ponieważ Bóg nie może patrzeć się tak bez końca na grzech. Ludziom się wywraca w głowie, wiecie, wywraca się w sercu. Ludzie akceptują, powiem, szatana, akceptują piekło. Myślicie, że Bóg tak sobie patrzy, zróbcie sobie, co chcecie. Przyszedł taki czas kiedyś i Bóg powiedział, koniec, zniszczę człowieka, zgładzę go, buduj arkę. I zgładził. Przyszedł taki czas kiedyś, kiedy się przebrała miara i Bóg posłał aniołów do Lota, żeby go zabrali. Powiedział, bo spadnie, zniszczę to miasto. I Lot ledwie uszedł z życiem, Bóg zniszczył to miasto. Bóg nie będzie. Wiecie, to, co się dzieje dzisiaj, to jest z drugiej strony te wszystkie kataklizmy, te wszystkie nieszczęścia. To jest, powiem, to człowiek pije. Człowiek pije to, co sieje. Grzech przynosi przekleństwo. Grzech przynosi Boże karę i Bóg karze. Będzie jeszcze więcej karał. Ale my mamy się oczyścić Nie daj się dłużej zwodzić, że to jeszcze tak można pożyć. Ile chcesz jeszcze tak żyć, jeśli żyjesz letnim życiem? Jak długo? Czas jest bliski. Nie daj się zwodzić. Nie daj się oszukać diabłu. Jeśli poważnie myślisz o swoim zbawieniu, kochani, pamiętajcie, że to jest walka na śmierć i życie. Ja dzisiaj wysiądę, odjadę od was i jadąc będę miał walkę. Będę wiedział, że jakakolwiek pokusa przyjdzie, jakakolwiek głupia myśl przyjdzie, to zaczyna się walka. Ja pamiętam te drogi nieraz stąd, to jest tylko 70 prawie kilometrów. Ja pamiętam te drogi, kiedy takie fajne nabożeństwo było. Tak mi fajnie to z wami było. Jechałem do domu i musiałem wchodzić w większą walkę niż przez cały swój ubiegły tydzień. Kochani, ja mam świadomość tego, że kiedy przychodzi świat, kiedy przychodzi obraz świata, kiedy przychodzi pragnienie mojego ciała, to zaczyna się walka w moim życiu. Ona ma się zacząć. Jeśli nie podejmuję walki, to przegrywam. Pamiętaj, jeśli pójdziesz do swojego domu, a przyjdzie doświadczenie, przyjdzie pokusa, to zaczyna się dla ciebie walka. I niech będzie, podejmij tą walkę w imię Jezusa Chrystusa, w imię tego, że jesteś dzieckiem Bożym, w imię tego, że należysz do Pana, w imię tego, że należysz, jesteś kapłanem Boga Najwyższego. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry. Chciałbym, żeby zapadły te słowa w wasze serce, żebyście nie poszli, nie zignorowali czasu. Moje słowa możecie zignorować, jak chcecie. Wiecie, jeśli komuś dokuczają to, co mówię, to sobie dasz spokój, szybciutko sobie dasz spokój. Wiecie, ja tak jak przyjechałem, tak i odjadę i będzie koniec, tak? Czy będziecie na następnym nabożeństwie, może was dotknie słowo? Wyjdziecie 3 minuty i można zapomnieć o tym słowie, jak się chce. Pójdziesz, włączysz telewizor, pójdziesz, siądziesz do swojej książki jakiejś głupiej, pójdziesz, jakiś serial głupi zaczniesz oglądać, pójdziesz, pokłócisz się, wszystko zniknie, kochani. Wszyściutko zniknie, ale fajne. I będziesz chrześcijaninem. Tylko dla siebie. Pamięć nie odjeżdża, tak jak ja odjadę. Bóg nigdy nie odjeżdża. Bóg idzie z tobą. Oczy Pańskie ciebie widzą, tam gdzie jesteś. I Bóg szuka serc, którego czczą w duchu i w prawdzie. Bóg szuka takich oddanych serc, oddanych dla Boga, nie dla świata, nie dla ludzi, nie dla siebie samego, oddanych dla Boga. Niech was Bóg błogosławi.